Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o takich zmaganiach, które pewnie towarzyszą nam wszystkim, a są to podstawowe zmagania, które dość mocno warunkują i rzutują na nasze życie duchowe. Szczególnie, że próbujemy się odnaleźć jakoś w tym doświadczeniu Kościoła. Mianowicie te zmagania to są zmagania o to, kim jest Jezus Chrystus. To są zmagania o to, w jaki sposób Go doświadcza. Czy w ogóle Go doświadcza. I wydaje się, że czasami to jest tak, że jeżeli mamy problem czasami z tym zmaganiem, to właściwie myślimy, że to może nas dotyczy, że to jest jakiś problem, że ja nie mam takiej wiary dostatecznie dużej, albo że to jest coś mojego osobistego. Natomiast chcę wam pokazać to w takim szerszym kontekście, zaczynając od opowiadania o tym, jakie to zmagania przechodzili apostołowie. Jak się patrzy na całą tą historię ich zmagań z Jezusem, to tam jest ciągle przeplatają się takie cztery odsłony. Jest zachwyt, jest zadziwienie i za chwilę jest rozczarowanie, za chwilę jest zwątpienie i znowu zachwyt i znowu rozczarowanie i tak to się przeplata. I tak się przeplata cały czas, dlatego że zarówno ten zachwyt, jak i rozczarowanie, one ciągle każą powracać do tego podstawowego pytania, kim jesteś? Kim jesteś, Panie? I kiedy Jezus pojawia się nad tym jeziorem i powołuje pierwszych uczniów, to w zasadzie jeszcze nic nie wiadomo o nim. Poza tym świadectwem skromnym Jana Chrzciciela, że to jest Baranek Boży, to jeszcze za bardzo nie wiedzą, kto to jest. Ale jest coś takiego, co ich pociąga. Ja nie wiem, co to może być. Może moc, może... A może po prostu sama osoba, to w jaki sposób powiedział te słowa, powodowało, że no, zostawiają i idą. I bardzo szybko się przekonują, że ten cieśla jest człowiekiem Bożym. Przez niego przejawia się moc Boga, ponieważ on obchodzi całą Galileę, naucza, głosi dobrą nowinę, uwalnia ludzi od wszelkich chorób i dolegliwości. Towarzyszą mu, jedzą z nim, piją, widzą te cuda, widzą jego zachowanie, widzą jego erudycję, widzą te takie wyjścia nawet z najbardziej po ludzku niemożliwych sytuacji, jak na przykład wskrzeszenia zmarłych. Oni po prostu się coraz bardziej przekonują, że on jest Mesjaszem. To jest ich takie pierwsze spotkanie z Jezusem, który jest taki bliski, bo jest taki przewidywalny, bo wiedzą, kim on jest, wiedzą, skąd pochodzi, wiedzą, co on mówi, już go znają. I problem się tu pojawia, że w momencie, kiedy zaczęli się już przyzwyczajać do takiego Jezusa, myślą, że już nic nie może się zmienić i nawet kiedy on mówi otwarcie, że niebawem przyjdzie taki czas, że będę musiał odejść, to Piotr go bierze na bok i mu robi wyrzut z tego powodu. No jak to? Nie opowiada. Ty już jesteś naszym Mesjaszem, już musisz tu z nami zostać. Rzeczywiście wszystko się zmienia radykalnie, kiedy zostaje zabrany i ukrzyżowany. I oni, jak wszyscy wiemy, przeżywają traumatyczny szok. Wszystko się zawaliło. Cały ten Jezus, którego się tak nauczyli, o którym byli przekonani, że to jest właśnie on zostaje im zabrany. To powoduje, że całe to przyzwyczajenie do tego obrazu musi runąć. To jest takie, ten szok jest ich głębokim oczyszczeniem. Tutaj po raz kolejny muszą się zmierzyć z tym pytaniem, kim on jest. Kim on jest. To takie, kiedy ten moment, kiedy oni są rozproszeni, kiedy Piotr siedzi tam w tej komórce, kiedy próbuje jakoś poskładać to wszystko, kiedy właściwie runęło mu całe dotychczasowe życie, bo jakoś już sobie to zbudował wokół takiego obrazu. Kiedy upadły te jakieś ludzkie spodziewania się tylko i te widzenia własne, to Jezus się pojawia. Ale jest inny. Przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Oni znają te opowiadania o zmartwychwstałym już nie tylko z tego, że ktoś im opowiadał, ale znają dlatego, że oni sami się przekonali o tym, bo widzieli pusty grób i zobaczyli coś, kogoś, o którym Jan powiedział, to jest Pan nad jeziorem. Ale słuchajcie, to jest tak inne doświadczenie, że oni aż trudno im w to uwierzyć. To nie jest ten Jezus, którego się nauczyli. On jest ten sam, ale nie jest taki sam. Co powoduje, że wszystko musi się teraz zacząć od początku. Muszą na nowo zobaczyć, że ten obraz, który mają, musi być zweryfikowany. Jest całkowicie inny. Teraz jest z nimi inaczej. Bardziej nieuchwytnie, bardziej nieprzewidywalnie i zaskakująco. I temu pojawieniu towarzyszy też wewnętrzne poruszenie. Pamiętacie tą sytuację, kiedy uczniowie wracają do wsi Emaus? Oni doświadczają głównie poruszenia. Bo Jezus jest z nimi, On im tam wszystko wyjaśnia, ale nie poznają. Dopiero w momencie, kiedy odchodzi, to oni mówią, czy serce w nas nie pałało, jak przebywał z nami. Czy nie mieliśmy poruszenia tego czegoś, co się działo wewnętrznie. No i w zasadzie wydaje się, że już nauczeni poprzednim tutaj nie popełnią tego błędu, ale po raz kolejny popełniają ten sam błąd. Uznają to doświadczenie za ostateczne. Już się nauczyliśmy, teraz już wiemy, że był cielesny, teraz jest taki, trudno powiedzieć jaki, ale jest. I kiedy już sobie tak ugruntowali teraz na nowo swój obraz, odchodzi. Jest taka kapitalna scena w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich. Jest tam napisane tak. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego. Tutaj po raz kolejny to przywiązanie musi zostać zerwane. Ten gest, to zerwanie przywiązania, to jest też bardzo ciekawe, że to jakoś nie dokonuje się poza nim. W ich obecności to się dokonuje. To się dokonuje w ich obecności. W pełnej świadomości tego, jak oni są, to się dokonuje. Odchodzi. I obłok, który w Biblii oznacza zawsze tajemnicę, zakrywa Jezusa. Ten gest wpatrywania się rozdziawioną buzią w niebo oznacza znowu szok, znowu rozczarowanie. To wszystko, co tam zaczyna pulsować, tak? Tęsknotę, konsternację, co teraz? I tutaj jest niesamowita misja tych dwóch mężczyzn ubranych w białe szaty. Dlaczego się gapicie w niebo? Co tak stoicie i gapicie się w niebo? Oni mają wyznaczyć teraz nowy kierunek. Nie możecie budować swojej duchowości na resentymencie. Na resentymencie daleko nie pojedziecie. Jak tam będziecie stać i gapić się w niebo, to nic się nie dokona. Teraz musicie spuścić tą głowę. Ten gest spuszczenia głowy to jest gest bardzo ważny, dlatego że oni muszą teraz na nowo się tego uczyć. Na nowo się uczyć bardzo trudnej rzeczy, bo Jezus mówi, pożyteczne jest dla mnie moje odejście, bo jak ja nie odejdę, to Duch nie zstąpi. A teraz przychodzi czas, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Ten gest spuszczenia głowy, niebudowania tej duchowości na resentymencie oznacza otwarcie się na obecność ducha w społeczności ludzkiej, w tym zwykłym życiu. Całkiem inne doświadczenie. Nie ma już podpórek. No jakby to było fajnie, nie? Jak Jezus był tak obecny cieleśnie, jak był jakiś problem, tam mieli ten problem z podatkiem, zamurowało ich, bo to trudne pytanie, nie, trzeba płacić, nie trzeba, co to teraz robić? Nie? No to lecieli do Niego, Panie, co my mamy robić? On im mówił, no to idź tam rybkę wziąć, daj im tego i już, tak? Jak była jakaś trudna sytuacja, zostali, no to co tu zrobić? No idź zapytaj. No i szli, zapytali, on wyjaśnił, tak? Więc to było takie dość komfortowe, bo Pan jest z nami. W razie jakby co, to może być jeszcze jakiś cud dodatkowo. A tu wszystko się zmienia. Nie, nawet to drugie pojawienie się Jezusa zmartwychwstałego, które wywołuje poruszenie wewnętrzne, ono też zostaje zabrane. Teraz jest całkowicie inna rzeczywistość. Całkowite inne poznanie. I teraz, mówiąc o tych zmaganiach apostołów, z tym, zobaczcie, jak prostym pytaniem, kim jest Jezus? I oni nie mogli znaleźć tej odpowiedzi. I ta odpowiedź nie jest taka prosta, jednoznaczna i oczywista raz na zawsze. Jeżeli chcemy, żeby taka była, to możemy utknąć w takim punkcie własnych wyobrażeń o tym, że to tak jest. Cała ta historia z apostołami mówi o naszej historii zmagania się z tą samą osobą Jezusa Chrystusa. No bo każdy z nas został wprowadzony w doświadczenie Jezusa poprzez obraz, nie? W katechezie obraz jest dominujący. Ja pamiętam te wszystkie obrazy. Jezus dobry pasterz, Jezus zmartwychwstały, tak? To mówi się obrazami. Te obrazy towarzyszą, one są takim pierwszym momentem, takim pierwszym wprowadzeniem w doświadczenie tego, kim on jest. Kim on jest. I one budują pewne wyobrażenie. Mało z tego, też na przestrzeni wieków, jak to przyszło chrześcijanom żyć w różnym czasie, różne te wyobrażenia były podkreślane. W niektórych czasach bardziej, w niektórych środowiskach bardziej te, w niektórych tamte, co powodowało, że to wiązało się z tym, że poprzez częste przebywanie z takim, a nie innym obrazem dochodziło do takiego utożsamienia Jezusa z tym obrazem, że to jest On. Właśnie taki. I wokół tego zaczęto budować swoją religijność. A religijność niestety nie zawsze idzie w parze, albo często nie idzie w parze z rozwojem duchowym. Dlatego, że ona bazuje na czymś, co jest tylko zewnętrzne. I tu są takie dwie postawy. Albo jest pierwsza postawa taka, że chcemy, byśmy chcieli, tak jak apostołowie, zatrzymać tego cielesnego Jezusa, takiego, jakiego nam dali, i powiedzieć, no co ty opowiadasz? Nigdy to na ciebie nie przyjdzie. To jest On. Tak to powinno wyglądać. Tak On powinien wyglądać. Ja zawsze zastanawiam się, jak się pojawiają takie nowe. Nie? Teraz znowu się pojawił jakiś nowy obraz Jezusa z Ameryki czy skądś tam, nie wiem. Całkiem inny jest taki, nie? No i tak, i teraz już jest na pewno taki, bo to najnowszy jest taki ostatni obraz i wokół tego, tak, się teraz buduje. I teraz tak, albo chcemy zatrzymać to i zbudować taką religijność tylko na tym, no to możemy budować. Często jest jednak tak i wydaje się, że to nie jest odosobnione, że to przyzwyczajenie nasze do takiego obrazu, ono wywołuje przeciwstawne doświadczenie wewnętrzne. Ono rodzi znudzenie i rozczarowanie. I takie poczucie płytkości. I chodzisz i patrzysz i mówisz, czy to tylko taki jest ten Jezus? W takiego Jezusa to ja już nie wierzę. I bardzo często jest razem z tym obrazem odrzuca się samego Boga, bo się nie zgadzam na takiego Jezusa. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku ten zachwyt czy zadowolenie i ten bunt, one nie wynikają tak naprawdę z tego, kim jest Jezus, ale z tego, co inni o Nim mówią. Jak inni Go przedstawiają i w jaki sposób ja to, co słyszę i widzę, przyjmuję do siebie. Ale pomiędzy tymi dwoma skrajnościami jest jeszcze coś, co jest pewnie cechą charakterystyczną nas, którzy tu przyjeżdżamy. Taka chęć osobistego zmierzenia się z tym pytaniem. Żeby nie zadowolić się już tym, co inni mi mówią. Żeby już spróbować odnaleźć tą osobistą odpowiedź na to pytanie, kim On jest. I tutaj już sami tego odczuwamy. Nie pomaga już tylko i wyłącznie zwykła religijna, taka religijność taka zewnętrzna. Tutaj nic nie zmienia, nawet takie buńczuczne odrzucanie wszystkiego i powiedzenie, że nie. Tutaj ta prawda jest dość bolesna, ponieważ przychodzi taki moment w życiu człowieka, w którym Jezus, którego się nauczyliśmy, zostaje nam zabrany. On umiera. I trzeba się zmierzyć z tą pustką. Trzeba się zmierzyć z tym rozczarowaniem, z tym błądzeniem, w poszukiwaniu zmartwychwstałego. I czasami by się chciało, tak jak Piotr, który siedzi zamknięty, wiecie, jak Piotr siedział tam zamknięty, i on spadł na genialny pomysł. Idę łowić rybę. To jest Piotr ryba, który przeżył jakiś czas, wszystko mu się zawaliło i on teraz chce wrócić do starego życia. Myśli, kombinuje i w końcu mówi, idę łowić ryby. I to jest dokładnie to samo. W momencie, kiedy się wali to wszystko, kiedy to wszystko jest wyjałowione, nagle by się chciało tak, a może mi się uda poskładać tą rzeczywistość tak bez niego. Może mi się uda tak żyć bez niego samego. Teraz jednak się okazuje, że to jest niemożliwe. Ten powrót nie jest możliwy, dlatego że on jest strasznie jałowy. Człowiek bez Boga nie jest w stanie się zrozumieć do końca siebie samego. I oczywiście może tutaj szukać takich jakichś namiastek, takiej czystej, transcendentnej, bardzo duchowego doświadczenia, ale no niestety sam widzi, że to nie jest to. A dlaczego nie jest to? Dlatego, że człowiek ostatecznie przeżywa siebie i swoje problemy w pewnym kontekście tradycji i pewnej kultury. I nie sposób tego spotkania mistycznego oddzielić od tego. To znaczy, że wie, że to musi być, musi mieć jakiś wyraz zewnętrzny, ale wie, że też Bóg jest całkowicie transcendentny w stosunku do tego, co nazywamy kulturą, czy tym, co przychodzi z zewnątrz. I tutaj trzeba po raz kolejny podjąć pytanie, kim On jest. Ale to pytanie, ono nie wiąże się już w żaden sposób z pewną ekwilibrystyką umysłową na poszukiwanie odpowiedzi na nie. To już jest zaproszenie do konkretnego doświadczenia. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja wam dam głęboki pokój. To jest tak, że to może dokonać się jedynie w modlitwie wewnętrznej. Zawsze się zastanawiałem, co jest takiego, co wyróżniało tych wszystkich świętych spośród innych. Ostatnio byłem poproszony, żeby powiedzieć homilię o świętym Szarbelu, takim maronickim mnichu. On za życia się niczym nie wyróżniał. No, był trochę taki bardziej, może lekko, bardziej taki trochę duchowy, no ale nikt tam go nie przypuszczał jakoś tam świętość. No, tam uważali go za takiego... Ale co było takiego w jego życiu? Jaka była tam przestrzeń czy sfera, która pozwalała mu tak dojrzewać? Dlaczego inni mnisi w tym samym klasztorze nie dojrzewali tak szybko? Co to było takiego? Dlaczego taki ojciec Pio był jeden, a tych kapucynów tam było tylu? I co? Co jest takim wskaźnikiem, że oni mają coś to coś? Mają to spotkanie. Za nimi idzie to spotkanie. I bo często się mówi, myśli, że to że habit może coś zrobić. Habit nic tu nie zrobi. Nic. Nawet można siedzieć w klasztorze całe życie, dreptać do kościółka zawsze o 6 rano i też się nic nie zmieni. Też się nic nie zmieni. to nie zmienia się z automatu. Tu jest jedna bardzo ważna rzecz, że we wszystkich tych przypadkach była głęboka modlitwa wewnętrzna. To spotkanie, które jest dużo głębsze niż tylko umysł, niż tylko rozum. To spotkanie, które odbywa się na poziomie serca. Ten Szarbel pisał pod koniec swojego życia tak: módlcie się z głębi serca, a Bóg was wysłucha. Otwórzcie dla Chrystusa bramy waszych serc, aby On tam mógł zamieszkać i okryć was swoim pokojem. Pamiętajcie, proszę, módlcie się sercem, szczerze i z ufnością, a nie tylko wargami. Szybciej do Boga dotrze dźwięk rechotu żab, aniżeli puste słowa, które nie płyną z serca człowieka. To był ta przestrzeń, w której oni doświadczali tej przemieniającej obecności od środka. Nie tej, która przychodzi z zewnątrz, ale tej, która przychodzi od środka. W tej modlitwie wewnętrznej doświadczenie Jezusa przychodzi całkowicie inaczej. Ono przychodzi całkowicie nienazywalnie, w poczuciu obecności. I też chciałoby się, tak jak apostołowie w tym zmartwychwstałym, tak uchwycić to, zamknąć, zatrzymać się na tych znakach, na doświadczeniach. Nie da rady. Nie da rady. Wszystko to odchodzi. Odchodzi z tego względu, że Jezus nie pozwala, aby się przywiązać do jakiegokolwiek, nawet najbardziej duchowego jego wyobrażenia. Żadnego wyobrażenia. Duch wieje tam, gdzie chce. Głos jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd pochodzi, dokąd podąża. To znaczy, że nie ma tam żadnego takiego zatrzymania, które bym mógł uznać za ostateczne. Nie ma tam takiego doświadczenia, które bym mógł powiedzieć, że jest ostateczne. Jeżeli odchodzi... Dlaczego też tak się dzieje, że Jezus nie pozwala się przywiązać? Dlatego, że Jego obecność jest większa od poczucia Jego obecności. To jest bardzo ważne. Jeśli siedzisz, praktykujesz, jeśli starasz się, jeśli jest w Twoim życiu obecna ten przestrzeń modlitwy wewnętrznej, to przyjdzie moment poczucia. Ale pamiętaj, że kiedy ten moment poczucia obecności zniknie Ci z oczu, to nie kończy się obecność. Dlatego, że obecność nie jest uwarunkowana poczuciem. Żadnym poczuciem. Dzisiaj mnie boli głowa. Czy to znaczy, że Pana Boga nie ma? Dzisiaj mi się ciężko skupić. Czy to oznacza, że Go nie ma? Czy to tylko miłe doświadczenia Go sprowadzają? On jest większy niż jego poczucie Jego obecności. Kim On jest? Ten, który był, który jest i który przychodzi. To doświadczenie wewnętrzne wprowadza każdego chrześcijanina na drogę, która się nigdy nie kończy. Wprowadza w taką obecność w nieobecności, w kolejne narodziny z ducha, w kształtowanie nowego człowieka, który musi nie tyle doświadczać, co dojrzewać na tej drodze. Nie tyle doświadczać, co dojrzewać. Czasami jest tak, że chciałoby się tak zatrzymać i ogarnia człowieka taki smutek, że kiedyś było tak fajnie, takie to było wszystko prostsze, tak jakoś to wszystko było poukładane, a teraz im głębiej w las, tym więcej drzew. Im człowiek bardziej kroczy, tym to wszystko staje się takie trudne do uchwycenia. Chciałoby się tak siąść i trochę popłakać. Święta Katarzyna ze Sieny też tak chciała zrobić. Jezus do niej przyszedł, wiecie co jej powiedział? Dlaczego płaczesz? Czy sądzisz, że nie potrafię ofiarować Ci już nic nowego? Dlaczego płaczesz? Dlaczego się smucisz, że tamto już się skończyło? Dlaczego się smucisz, że te wszystkie doświadczenia, obrazy odeszły? Czy myślisz, że ja już nic nowego Ci nie mogę dać? To jest właśnie to, że to doświadczenie przechodzenia z początków w początki pozwala na ciągłe bycie zaskoczonym tej obecności, która objawia się przede wszystkim w tej rzeczywistości, która jest przed nami. W tym chodzi właśnie przede wszystkim o to dojrzewanie ku takiemu wrażliwszemu spojrzeniu. Pójście za Jezusem oznacza ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim jesteś, Panie, i opuszczaniem kolejnych odpowiedzi na to pytanie. Ciekawe, nie? Nie ma odpowiedzi. Jeśli znajdziesz odpowiedź, to nie uznaj jej nigdy za ostateczną. Musisz to puścić i iść dalej. Więc co tu zostaje na tej drodze, moi drodzy? No, co tu zostaje? Jeśli nie można znaleźć odpowiedzi, to co zostaje? Wydaje mi się, że tak naprawdę jedyną karmicielką na tej drodze to jest tęsknota. Tęsknota, która zrodzona jest z miłości. Szukam, bo tęsknię. Tęsknię, bo miłuję. Właściwie to ta tęsknota i związane z nią szukanie są tymi znakami obecności. Nie ma żadnych innych. Wszystkie inne są tylko pewnym wyobrażeniem. One wszystkie mówią o pewnej ukrytej i przenikającej obecności. Realnej, a bardzo nieuchwytnej. Taki jest Jezus. I myślę, że każdy, kto przyjeżdża do Lubinia, ale nie tylko do Lubinia, każdy, kto zaczyna tą drogę modlitwy wewnętrznej, zaczyna z pewnego punktu, w którym po pierwsze nie zgadza się na zewnętrzny wizerunek, w którym nie wystarcza tylko coś, co jest zewnętrzne, nawet jeżeli to jest religijność czysto zewnętrzna. Dlatego, że jest tam wewnętrzny głód. Głód tego, żeby już przestać powtarzać to, co mi inni powiedzieli. Żeby już przestać określać świat i Boga tak, jak inni mi kazali. Tylko żeby wejść w to bezpośrednie doświadczenie. Niestety nie ma innej drogi, a może stety, jak modlitwa wewnętrzna. Nie ma innej drogi. Mogą być jakieś namiastki. Ale ta droga oczywiście też będzie oznaczała taką dość długą podróż. Długą podróż, bo w tej podróży musimy dojrzewać, a nie tyle doświadczać. Nie rozpoczyna się też życia wewnętrznego, tej modlitwy wewnętrznej, po to, żeby czegokolwiek doświadczać. Doświadczenia przychodzą i odchodzą, tak jak pogoda się zmienia. Dzisiaj już któryś raz. One przychodzą i odchodzą. Dziś jest tak. Za chwilę, za godzinę będzie słońce świecić. To tak w koło Macieju. Człowiek jest po prostu zmienny. I teraz najważniejsze jest to, żeby pozwolił sobie przede wszystkim na to dojrzewanie. I na to, żeby nie zatrzymywać się na jakiejś ostatecznej odpowiedzi. Wiecie, to zatrzymanie się też na ostatecznej odpowiedzi jest czymś, co strasznie uderza w nas samych, a także w innych. Bo to jest takie przekonanie o wiedzy absolutnej, tak? Nie? Nie macie tak, to jest tak po prostu. Masz, coś już wiesz, wpadłeś na genialny pomysł, mówisz, nie, no tak to jest. Nie, no naprawdę tak jest. I wtedy, no weź przekonaj człowieka, że tak nie jest. No weź go przekonaj, no nie przekonasz. A wytrzymaj z nim. To matko jedyna, on no wszystko wie. No on już wie, on już ma to ułożone, już to przemyślał 12 tysięcy razy i to wychodzi mu tak. Z wszystkich rachunków prawdopodobieństwa to wychodzi, że to jest tak i koniec. No i amen. Nic już nie zrobisz. Ale tam nie ma tego doświadczenia. Dla mnie to jest nieprzekonujące, bo tam nie ma tego żywego doświadczenia, takiego zaskoczenia, jakim jest życie. Życie jest nieprzewidywalne. No nieprzewidywalne jest. Jeżeli Bóg jest życiem, to też jest nieprzewidywalny. Jeżeli jest przewidywalny, to jest tylko moja koncepcja Boga. To tylko to jest moje myślenie. Jeżeli On jest przewidywalny. Jeżeli życie wewnętrzne jest przewidywalne, to nie jest prawdziwe życie wewnętrzne. Ono jest zawsze nieprzewidywalne. Tam zawsze musisz się zgodzić na pewien eksperyment. Nigdy nie ma jasno wytyczonych, utartych, ubitych, asfaltowych dróg. Tam ciągle się trzeba przedzierać przez jakieś chaszcze. I ten zachwyt też powoduje, że po prostu można pójść trochę dalej i w głąb. Ale jeżeli się przyjmie i uzna, że prawdę ostateczną, obojętnie jakie doświadczenie, czy to cielesne, czy to, jak mówiliśmy przy apostołach, tego Jezusa zmartwychwstałego, taka chęć zatrzymania tego to zatrzymujesz się w tym miejscu. Już nie możesz iść głębiej. A czy myślisz, że ja już nic nowego Ci nie mogę ofiarować? Czy myślisz, że to już jest wszystko? Czy naprawdę myślisz, że mnie na tyle tylko stać? Że to już jest absolutne doświadczenie? To jest zaproszenie do tego podążania coraz głębiej. Coraz głębiej. Coraz głębiej. I to jest właściwie to, co się dokonuje cały czas w procesie medytacji. Lekkie puszczanie, 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 puszczanie. Poszukiwanie i puszczanie. Poszukiwanie i puszczanie. Nic więcej. Nic więcej. No dlatego też warto o tym pamiętać czasami, żeby też nie wylewać dziecka z kąpielą. Że odrzucenie obrazu, żeby nie wiązało się z odrzuceniem samego Boga. Bóg jest transcendentny w stosunku do wszystkiego, także do obrazów, do tego, co jest wytworem kultury, chociaż ta kultura mu jest koniecznie potrzebna do tego, żeby mógł przemówić do człowieka i nam jest koniecznie potrzebna do tego, żeby się wyrazić, żeby wyrazić to doświadczenie. Dlatego też jak się przejdzie na ten wymiar modlitwy wewnętrznej, to religijność nie przeszkadza, ona uzupełnia, ona daje pewien środek wyrazu, ona nie razi, nie zniechęca, ale tylko z tego poziomu. Inaczej, jeśli się nie wejdzie, to jest tak, jak kiedyś u Michała Zioło przeczytałem, że nieobecność Boga zakłada wcześniejsze spotkanie z Nim. Bo jak możesz mówić o nieobecności Boga w twoim życiu, jeśli wcześniej nie masz do czego się odnieść, do żadnego spotkania? Jeśli następuje spotkanie, a potem następuje ta nieobecność, to jest właściwa droga. Dlatego to wcześniejsze spotkanie jest też bardzo ważne. Stąd wszystko ma swoje miejsce w tym naszym życiu chrześcijańskim. Wszystko ma swoje miejsce. Jedyną drogą jest modlitwa wewnętrzna. Ja nie znam innej drogi. Ja osobiście nie znam innej drogi, jak taka modlitwa serca. To też nie chodzi o to, żeby... Bo w medytacji też można tkwić tylko w pewnym zewnętrznym formie, tak? Siedzenia sobie i powtarzania. Chodzi o to, żeby pójść do głębiej. Dlatego ja cały czas powtarzam o tym zasłuchaniu, o tym adoracyjnym, delikatnym, łagodnym powracaniu. O tym, żeby się dać poprowadzić głębiej. Żeby ta formuła cię pociągnęła głębiej. Żeby cię wyprowadziła z głowy. Po to, żeby twoje serce się poruszyło. Nie głowa. To jest ta droga, kiedy to serce zacznie się trochę poszerzać, aby widzieć trochę bardziej wrażliwie tą obecność, taką nieprzewidywalną i całkowicie inną Jezusa, który jest z nami. Amen.